Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego oraz prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa w Warszawie otwarto Centralny Dom Technologii. To jeden z ważniejszych projektów Polskiego Funduszu Rozwoju. Centralny Dom Technologii będzie promować innowacyjny model nauczania będący połączeniem wiedzy, kreatywności i praktycznego działania. Jego oferta będzie uzupełniać programy szkolne, jednak to miejsce nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale dla każdego chcącego dowiedzieć się więcej o trendach z pogranicza technologii, nauki i biznesu. Premier podkreślał podczas uroczystości otwarcia ośrodka, że Centralny Dom Technologii to bardzo ciekawa idea. We współczesnym świecie, jak mówił, nie ma wysoko zaawansowanych gospodarek, które nie potrafią doprowadzić do bliskiej współpracy między światem innowacyjnego biznesu i państwem, które jest przedsiębiorcze.
Bez przedsiębiorczego państwa nie byłoby internetu, nie byłoby dotykowych ekranów, nie byłoby nawet mleka w proszku czy systemów nawigacji. Wszędzie za różnymi wynalazkami gdzieś stoi grant państwa czy instytucji państwowych. Dlatego cieszę się, że Polski Fundusz Rozwoju idzie w ślady najlepszych, a tak naprawdę też wyprzedza tych najlepszych bardzo często w wielu dziedzinach, bo właśnie musimy doprowadzić do tego, żeby innowacyjne przedsiębiorstwa czerpały inspiracje z innowacyjnego państwa. Tutaj w tym Centralnym Domu Technologii będziemy mieli na pewno zaczyn pod przyszłe technologie, które będziemy rozwijać.
Centralny Dom Technologii znajduje się w zabytkowym Centralnym Domu Towarowym, zwanym jako Smyk przy ulicy Kruczej 50. Ośrodek powstał z inicjatywy Polskiego Funduszu Rozwoju. W Sejmie szef Komisji Śledczej do spraw VAT-u zaprezentował główne wnioski raportu podsumowującego pracę komisji. Swój własny raport przygotowali posłowie opozycji. Więcej na ten temat redaktor Zuzanna Dąbrowska.
Brak działań systemowych lub działania interwencyjne, bierność organów państwa i najwyższych osób w państwie, wprowadzanie rozwiązań wprost rozszczelniających system podatkowy. To najważniejsze wnioski zawarte w raporcie. Szef Komisji Śledczej zaznacza, że doszło do ewidentnego naruszenia interesu ekonomicznego państwa. Konkluzja raportu to odpowiedzialność karna i konstytucyjna. W przypadku tej pierwszej komisja kierowała wnioski do prokuratury. Jeśli chodzi o odpowiedzialność konstytucyjną, w raporcie zawarto wskazania dotyczące postawienia przed Trybunał Stanu byłych premierów Ewy Kopacz oraz Donalda Tuska, a także byłych ministrów finansów Jana Wincenta Rostowskiego oraz Mateusza Szczurka. O tym, co dalej będzie działo się z raportem, mówi członek komisji poseł Wojciech Murdzek.
Na pewno jest tak, że do tej wersji tak jeszcze o charakterze roboczym będą posłowie mogli składać uwagi, propozycje jakichś ewentualnie korekt, poprawek i później w zależności od ilości będziemy na komisji przyjmować lub odrzucać te wnioski, tak żeby raport nabrał tego końcowego kształtu i był gotowy do przedstawienia Wysokiej Izbie Sejmowi.
Członkowie komisji będą mieli teraz 2 tygodnie na zgłaszanie poprawek i uwag. Raport zostanie zaprezentowany wszystkim posłom na sali plenarnej Sejmu, najprawdopodobniej na wrześniowym posiedzeniu Izby. Przedstawiony projekt krytykuje opozycja, według której jest to jedynie gra polityczna obliczona na efekt przedwyborczy. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Politycy Platformy i Koalicji Obywatelskiej zapowiedzieli złożenie wniosku o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Jednocześnie zwrócą się do Najwyższej Izby Kontroli o kontrolę umów zawieranych przez resort na kampanii w internecie oraz marketing. Politycy Platformy i Koalicji Obywatelskiej domagają się odwołania Zbigniewa Ziobry w związku z hejtem na sędziów i organizacje sędziowskie. W akcję mieli być zaangażowani m.in. były już wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak oraz kilku członków KRS-u. Do sprawy odnieśli się też m.in. politycy Wiosny i Lewicy Razem. Ci domagają się reakcji prezydenta Andrzeja Dudy oraz zwołania przez niego Rady Gabinetowej, na której wyjaśnienia złożyłby minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Socjolog Grzegorz Wiński zwraca uwagę, że tzw. afera trollowa jest wykorzystywana politycznie, a politycy opozycji nie sprowadzili tej sprawy na poziom formalno-prawny.
Minister Ziobro zareagował skutecznie. Pamiętajmy o tym, że wiceszef resortu sprawiedliwości podał się natychmiast do dymisji. Było to bardzo dobre posunięcie, postawiło pana ministra Ziobrę w takiej konfrontowej sytuacji, świadczącej o jego z jednej strony przejrzystości, z drugiej strony chęci współdziałania przy wyjaśnieniu całkowitym tej afery. Natomiast opozycja zrobiła tego oczywiście sprawę stricte polityczną, którą będzie wykorzystywać podczas kampanii wyborczej.
Ponadto, jak zauważa ekspert, minister sprawiedliwości wyłączył się ze sprawy jako prokurator generalny. W ocenie Grzegorza Wińskiego w resorcie powinien odbyć się audyt informatyczny, który by ujawnił skalę problemu, która być może jest wyolbrzymiana. Ciąg dalszy afery w inowrocławskim ratuszu, gdzie miał funkcjonować zespół organizujący hejt w internecie. Portal TVP Info, który ujawnił sprawę, publikuje materiały pokazujące zaangażowanie posła Platformy Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy w pracę grupy. Syn prezydenta Inowrocławia, Ryszarda Brejzy, miał kierować zespołem, instruować go, jak działać, m.in. jak anonimowo publikować wpisy w sieci oraz wymyślać nieprawdziwe informacje. Produkowanie hejtu dotykającego radnych opozycji i ich rodzin zarzuca ratuszowi przewodniczący klubu radnych PiS w Inowrocławiu Marcin Wroński. Mamy do czynienia ze skandalem, podkreśla poseł PiSu Jan Mosiński. Dodaje, że to Platforma Obywatelska jest prekursorem niegodziwej walki politycznej w naszym kraju.
Przypomnijmy chociażby Janusza Palikota, który przecież rozpoczynał swoją działalność właśnie w Platformie Obywatelskiej i jego takie właśnie hejterskie postępowanie, które nie licowało z godnością posła. Nie tylko Janusz Palikot. Natomiast te ostatnie informacje, które napływają w sprawie tak zwanego działu propagandy w inowrocławskim ratuszu, gdzie prezydentem jest ojciec pana posła Brejzy, pokazują, że mamy do czynienia bez wątpienia z jakimś skandalem politycznym, z aferą polityczną. Ja myślę, że dla dobra sprawy pan poseł Brejza powinien wyłonić się z polityki, usunąć się w cień, gdyż jeżeli potwierdzą się te wszystkie doniesienia, to faktycznie moim zdaniem nie powinien pełnić żadnych funkcji politycznych.
Przypomnijmy, CBA bada obecnie sprawę tak zwanej afery fakturowej w inowrocławskim ratuszu. W Wydziale Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej miało dochodzić do wystawiania fałszywych faktur. Według TVP Info sprawa tak zwanego Wydziału Nienawiści łączy się z tą aferą. Prezydent Inowrocławia zaprzecza wszystkim stawianym jemu i jego synowi zarzutom. Na Jasnej Górze odbyły się w poniedziałek centralne obchody uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej. W ich trakcie ponowione zostały jasnogórskie śluby narodu, których autorem ponad 50 lat temu był prymas polski ksiądz kardynał Stefan Wyszyński. Uroczystej mszy świętej na jasnogórskim szczycie przewodniczył prymas Polski ksiądz arcybiskup Wojciech Polak. W homilii ksiądz arcybiskup apelował o zaprzestanie bratobójczych waśni.
Spod tego jasnogórskiego wizerunku, spod oblicza naszej matki proszę, zaprzestańmy tych bratobójczych waśni, zaprzestańmy podsycania sporów i podziałów, nie prowokujmy jedni drugich, na nienawiść i pogardę odpowiedzmy miłością, odpowiedzmy naszą wiernością Chrystusowej Ewangelii. Nie znam takiej matki, która cieszyłaby się niezgodą, nienawiścią i podziałami w rodzinie. Maryja, nasza matka, nie cieszy się niezgodą swych synów. Maryja jest przecież wyrazem miłości powszechnej i jednoczącej.
Odpust Matki Bożej Jasnogórskiej co roku gromadzi w Częstochowie tysiące wiernych, z których wielu przybywa na Jasną Górę w pieszych pielgrzymkach. Podczas tegorocznych obchodów pielgrzymi dziękowali za obecność Maryi w życiu Kościoła i Polaków, a zwłaszcza za pielgrzymowanie Jana Pawła II do ojczyzny, 40. rocznicę jego pierwszej pielgrzymki do Polski. Transmisję uroczystości przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu wierni dziękowali za tegoroczne plony. A jest za co, ponieważ z każdym rokiem produkcja rolna wymaga coraz większych nakładów pracy przez susze oraz kataklizmy. Rolnicy, działkowicze, ogrodnicy oraz sadownicy zgromadzili się w toruńskim sanktuarium o godzinie 18. Jak co roku przynieśli ze sobą symboliczne płody rolne. To dzięki ich ciężkiej pracy na naszych stołach nie brakuje chleba oraz innych produktów. Ojciec Andrzej Laskosz, kustosz sanktuarium, zwraca uwagę, jak ważne jest dziękowanie Bogu za wszelkie dobro.
Pan Jezus sam mówi, proście, a będzie wam dane, ale też mowa jest o 10 trędowatych, którzy otrzymują szczególny dar zdrowia, jednak z nich tylko jeden przychodzi, by podziękować. Pan Jezus oczywiście wskazuje na to, że trzeba nam dziękować. Kto dziękuje, stokrotnie więcej otrzymuje i dlatego takie miejsce jak to sanktuarium jest miejscem po to, by Panu Bogu dziękować za wszelkie dobro, które dokonuje się dzięki Jego wstawiennictwu za nami. Właśnie On, który nam wyprasza szczególne Boże błogosławieństwo.
Dziękczynna msza święta za plony i urodzaje w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu wpisała się w obchodzone w całej Polsce dożynki. W poniedziałek upłynął termin zgłaszania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej swoich kandydatów do nowej Komisji Europejskiej. Od wtorku przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen będzie prowadzić oficjalne przesłuchania kandydatów na komisarzy. Początkowo władze polskie wskazywały na komisarza Unii Europejskiej szefa gabinetu prezydenta RP Krzysztofa Szczerskiego. Prezydencki minister poinformował jednak w poniedziałek o rezygnacji z kandydowania na to stanowisko. Jak wyjaśnił, wiąże się to z tym, że otrzymał propozycję objęcia TEKi do spraw rolnictwa, a on rolnictwem się nie zajmował i uważa, że uczciwym jest, żeby to miejsce odstąpić komuś, kto może objąć je w sposób odpowiedzialny. Polityk zaproponował na swoje miejsce Janusza Wojciechowskiego, który, jak poinformował w poniedziałek po południu rzecznik rządu, jest nowym kandydatem Polski na komisarza Unii Europejskiej. Nowa Komisja Europejska rozpocznie pracę 1 listopada. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.